Szanowni Państwo, zaproszeni goście, ja również z wielką przyjemnością witam Was bardzo serdecznie i również chcę Wam podziękować za to, że znaleźliście czas, aby w to sobotnie popołudnie przyjść tutaj, abyśmy wspólnie mogli zastanawiać się nad tematem tego wykładu, śmierć baranka wielkanocnego. Ten temat będziemy opierali na Piśmie Świętym, cytaty z Pisma Świętego, które będą tutaj wyświetlane, są z przekładu Biblii Gdańskiej, Biblii Tysiąclecia i Biblii Warszawskiej. Będzie zaznaczone, które to są cytaty. Drodzy, żeby omówić ten temat na podstawie oczywiście Słowa Bożego, musimy podzielić go na kilka części. Ja go podzieliłem na trzy części. Stąd plan rozważania jest następujący. Po pierwsze, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego śmierć przyszła na człowieka. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego baranek wielkanocny również musiał ponieść śmierć. Następnie powiemy o tym, dlaczego naszego Pana Jezusa nazywamy barankiem wielkanocnym. I na koniec powiemy o tym, co mówi Pismo Święte na temat konieczności śmierci baranka wielkanocnego. Jako podstawowy werset będą to słowa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela, który gdy zobaczył nadchodzącego Jezusa, zatytułował go: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jest to werset z Ewangelii Jana, 1 rozdziału i 29 werset. Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Baranek Boży, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników, ten, który ma zgładzić grzech świata. Jaki to grzech? Powiemy w dalszej części naszych rozważań. Jest to, drodzy, w tym wersecie również odwołanie do nauki starotestamentowej, w której ofiara z baranka jest ofiarą składaną Bogu i ważnym elementem celebracji święta Paschy, o którym święcie również powiemy. Drodzy, co na temat człowieka i przyszłości człowieka uczy Pismo Święte? Człowiek został stworzony doskonały. Następnie dowiadujemy się, że Adam zgrzeszył świadomie i na potrzeby tego tematu powiemy również o tym, że Jezus był dokładnym odpowiednikiem Adama. Człowiek stworzony przez Boga w ogrodzie Eden był zupełnie doskonałym. Gdy udamy się do pierwszej Księgi Mojżeszowej, to w 1 rozdziale i w 27 wersecie czytamy: stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go, mężczyznę i niewiastę stworzył je. Oprócz tego, że Bóg stworzył człowieka na wyobrażenie swoje, zapewnił człowiekowi odpowiednie warunki do tego, aby doskonały człowiek mógł żyć wiecznie. W ogrodzie Eden istniały odpowiednie warunki do tego, aby człowiek mógł żyć po wieczne czasy. Jednak zasada życia polegała na tym, że człowiek mógł żyć wiecznie, ale musiał przestrzegać boskie prawo. W samej treści określenia zasada możemy powiedzieć, że jest to teza, w której treści zawarte jest prawo rządzące jakimiś procesami. I to właśnie to prawo rządzące procesem życia zostało podane również w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, a w wersetach 16 i 17, gdzie czytamy słowa następujące. Wtedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: z każdego drzewa sadu jeść będziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, śmiercią umrzesz. Zasada życia, przestrzeganie boskiego prawa. Bóg przewidział, że doskonały człowiek może żyć wiecznie, doskonały w tym znaczeniu, że stworzony na jego wyobrażenie, na jego obraz, jego charakteru, ale jako dawca życia przewidział też doskonałe prawo dla człowieka i za przestrzeganie tego prawa człowiek mógł żyć wiecznie. Jednak, jak wiemy, Adam przestąpił to prawo. To nie, że nasi pierwsi rodzice sięgnęli po zakazany owoc, ale przestępstwo boskiego prawa i słuszny wyrok, który zapadł w ogrodzie Eden. Bóg w swej mądrości dozwolił na taką kolej rzeczy, gdyż Bóg dobrze wie, że przez doświadczenie z grzechem człowiek nauczy się lekcji, która będzie lekcją wystarczającą, aby już nigdy więcej w przyszłości człowiek nie skierował się w kierunku zła i nie postępował wbrew boskiemu planu. Adam zgrzeszył świadomie. Nasz Pan Jezus Chrystus jest odpowiednikiem Adama. Teraz zacytuję wersety, które pokazują dwie doskonałe istoty na ziemi. Apostoł Paweł w liście do Żydów, w drugim rozdziale, w wersecie 6 i 7, mówi słowa następujące. A świadczył ktoś na niektórym miejscu, mówiąc: cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz? Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad uczynkami rąk swoich. Cóż jest człowiek? Bóg uczynił człowieka doskonałego, jednak niższego w naturze niż aniołowie. Bóg ten pierwotny zamiar, aby człowiek żył wiecznie, w wiecznym szczęściu i w wiecznej harmonii z Bogiem, zrealizuje. Gdyż tak jak czytamy, iż go nawiedzasz, że pamiętasz o nim. Bóg nie pozostawił człowieka, który zgrzeszył i popadł pod wyrok śmierci, ale przewidział w swej miłości plan dla Adama i dla całego jego potomstwa. Doskonały człowiek, Adam. I teraz odczytam wersety również z listu do Żydów, z drugiego rozdziału, werset 9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkie śmierci skosztował. Jezus Chrystus, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, w naturze, gdy przyszedł jako człowiek na ziemię, mniejszym, więc będąc w naturze anielskiej jako Logos, był w naturze wyższej niż natura ludzka, tak samo o nim jest powiedziane, że chwałą i czcią został ukoronowany. O człowieku, jak czytaliśmy w poprzednim rozdziale, również jest powiedziane, że na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów chwałą i czcią ukoronowany. Te dwie postacie, doskonały człowiek Adam i doskonały Jezus Chrystus, w równej wartości przed obliczem Boga. Jezus jest odpowiednikiem Adama. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale w wersetach 18 i 19 pisze następująco. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, Adam zgrzeszył, nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli. I drodzy, każdy potomek Adama chce tego, czy nie chce. Człowiek rodzi się i ma przy sobie wyrok. Ten wyrok, który zapadł w ogrodzie Eden. Zasłużył na to, czy nie zasłużył? My ten wyrok dziedziczymy drogą dziedziczną po niedoskonałych naszych rodzicach. Przyszło potępienie na wszystkich ludzi. Wszyscy podlegamy pod ten wyrok. Tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznymi, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Przyjdzie czas, o który jako chrześcijanie wołamy, o który prosimy, gdy rodzaj ludzki będzie miał sposobność dojścia do takiej doskonałości, jaką mieli nasi pierwsi rodzice. Ten czas jest zapewniony przez to, że odpowiednik Adama, nasz Pan Jezus Chrystus, zapłacił równoważną cenę, doskonały za doskonałego, oddał swe życie na Kalwarii i w ten sposób znosi ten wyrok, który zapadł w ogrodzie Eden. Jezus Pan, oto Baranek Boży. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, a w 19 wersecie pisze tak. Ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa. Drogą krwią. Tą krwią, która została przelana na Kalwarii. A prorok Izajasz w 53 rozdziale, a w wersecie 7 pisze słowa następujące. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. Baranka niewinnego i niepokalanego. To znaczy, że nasz Pan w wieku zupełnej dojrzałości, w wieku 30 lat, był we wszystkich organach fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych doskonały jako istota ludzka. Uciśniony, jak czytamy w proroctwie Izajasza, ponieważ odebrano mu jego prawa, prawa do życia. Jako doskonały człowiek nie otworzył ust swoich, nie szemrał, nie narzekał, wiernie i do końca za nas znosił cierpienia krzyża i proces umierania. Drodzy, udajmy się również do kolejnego wersetu mówiącego o tym, że przez Jezusa, przez doskonałego Jezusa przyjdzie wielka radość dla wszystkich ludzi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a w wersecie 12 wyraźnie to podkreśla, co już dotąd powiedzieliśmy, że przez grzech, przez jednego upadek. Grzech wszedł na świat. Przecież jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, Adama, a przez grzech śmierć, jako skutek wyroku, który zapadł za przestępstwo boskiego prawa, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. O Jezusie jest powiedziane w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, a w wersecie drugim, ale On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też grzechy wszystkiego świata. Grzechy nasze. Za grzechy tych, którzy już obecnie wierzą, że drogocenna krew Jezusa Pana przelana na krzyżu znosi ten wyrok, ale jak czytamy, nie tylko za nasze, czyli nie tylko za tych, którzy już obecnie przyjmują Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela i Zbawiciela świata, ale i za tych, którzy w przyszłości uwierzą w tą jedyną prawdę, o której dowiadujemy się z Pisma Świętego, o zamiarach Boga w stosunku do wszystkich ludzi. Drodzy, teraz chciałbym zacytować wersety, które nawiązują, jak wcześniej na początku powiedziałem, do wielkiego wydarzenia, starotestamentowego wydarzenia, o którym czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale i w 7 wersecie mówi słowa następujące. Zacytuję te dwa wersety z przedkładu Biblii Gdańskiej i Biblii Tysiąclecia. Wyczyśćcie tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem. Jako przaśnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. I przekład według Biblii Tysiąclecia. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Starotestamentowy lud Boży, Żydzi i Boży lud Nowego Testamentu, chrześcijanie, razem obchodzą święto przypadające właśnie w tym okresie, wiosną. Żydowskim świętem jest Pascha, podczas gdy chrześcijanie święto obchodzą i nazywane to święto jest znane jako Wielkanoc. Drodzy, nie będę cytował opisów z drugiej księgi Mojżeszowej 12 rozdziału, gdyż tam mamy powiedziane o tych wydarzeniach związanych z Paschą. Pozwolę sobie tylko streścić te myśli, które są tam podane, po to, abyśmy mogli bardziej zrozumieć, jak to baranek nasz wielkanocny oddał życie i w jakim celu on oddał to życie. Drodzy, z opisu, który znajduje się w tym 12 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej, dowiadujemy się o tym, że baranek miał być wybrany, on miał być zaakceptowany i odłączony 10 miesiąca Nisan. Następnie 14 dnia tego miesiąca miał być zabity. Jego krwią miały być pokropione odrzwia i nadproża. Następnie jego mięso miało być pieczone na ogniu i spożywane przez Izraelitów z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami. Oni mieli być ubrani i przygotowani do wyjścia. Jest to opis zbliżającej się 10 plagi w Egipcie, gdy wszyscy pierworodni mieli zostać wytraceni. Z tego opisu dowiadujemy się, że gdy nastał właściwy czas, anioł śmierci przechodził i zabijał wszystkich pierworodnych w Egipcie, omijając domy, które drzwi nad proże i odrzwia były pokropione krwią baranka. W tych domach nikt nie zginął. Bóg nakazał, aby naród izraelski obchodził to wielkie wydarzenie tej wielkiej nocy, jaka miała miejsce w Egipcie, na pamiątkę tego wydarzenia rok rocznie, aby Izraelici obchodzili Paschę. Czas Paschy był wyraźnie zaznaczony i wyraźnie wskazany, jak należało w tym czasie postępować. Gdy udamy się do czwartej Księgi Mojżeszowej, to w 28 rozdziale, a w 16 wersecie tegoż rozdziału czytamy: ale miesiąca pierwszego, w dzień 14 tegoż miesiąca, święto przejścia będzie Panu. Słowo Pascha oznacza przejść, ominąć. Stąd anioł śmierci, jak przechodził, omijał te domy, których drzwi były pokropione krwią baranka, którego to Izraelici zabijali 14 Nisan. 14 Nisan był tą datą, w którym te czynności, które są opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, miały miejsce podczas wyswobodzenia narodu izraelskiego z Egiptu. Wieczorem 14 dnia miesiąca żydowska rodzina obchodziła Paschę. Była to, jak powiedzieliśmy, sprawa związana z 10 plagą, którą Bóg nałożył na Faraona w tym celu, aby Faraon wypuścił naród izraelski z niewoli. W następstwie przejścia tegoż anioła śmierci, gdy rozległ się wielki płacz w Egipcie, bo w każdym domu ktoś zginął, naród izraelski został wyswobodzony. Faraon zgodził się wypuścić ten naród. Drodzy, teraz chciałbym zwrócić uwagę, że Jezus Chrystus jest barankiem paschalnym. Gdy te same wydarzenia przeniesiemy na czas, w którym nasz Pan podczas końca swej misji, również 10 dnia miesiąca Nisan, co odpowiadało tym samemu czasowi, który był, gdy Izraelici mieli od stada odłączyć literalnego baranka, nasz Pan jako baranek paschalny wjeżdża do Jerozolimy i Izraelici okrzykują go królem. Jednak jak wiemy z opisów, które znajdują się w Słowie Bożym, niedługo uznawali go za króla. Gdy nadszedł 14 Nisan, czyli ten czas, Jezus Chrystus obchodził żydowską Paschę wraz z swymi uczniami. Następnie ustanowił nową rzecz na pamiątkę swej śmierci. I potem, drodzy, tej samego dnia został pojmany, został biczowany i ukrzyżowany i oddał swe życie na krzyżu z własnej woli. Tak wybrał po to, aby spłacić dług Adama. Po to, że z miłości do Boga i z miłości do wszystkich ludzi, bez względu na obecny światopogląd, na to, jak człowiek daleko przez tą degradację, przez grzech odsunął się od Bożego wyobrażenia i podobieństwa, Jezus przelał swą drogocenną krew i skutkiem czego już w niedalekiej przyszłości, drodzy, rodzaj ludzki zostanie wzbudzony ze snu śmierci i każdemu człowiekowi chce tego czy nie chce, zostanie otworzona droga do życia wiecznego. Czy wszyscy, drodzy, z niej skorzystają? Tego nie wiemy. Ale ci wszyscy, którzy będą przestrzegać boskie prawo, zasłużą sobie na to, aby żyć wiecznie. Człowiek zdegradowany przez grzech, przez upadek, w bardzo sprzyjających warunkach, w czasach restytucji, naprawiania wszystkich rzeczy, będzie miał odpowiednie sposobności do tego, aby poznać prawdziwego Boga, Boga, który jest Bogiem miłości. Aby poznać i uwierzyć w Jezusa Pana i w tą ofiarę, którą On oddał za nas, w tą drogocenną krew, którą przelał za nas, po to, abyśmy mogli skorzystać z takiej sposobności. Jezus jest tym barankiem paschalnym. Zapłacił równoważną cenę za Adama, znosząc ten wyrok, który zapadł w ogrodzie Eden. I przyjdzie czas, o który modlą się wszyscy chrześcijanie, że wola Boża, która jest wykonywana w niebie, będzie wykonywana tutaj na ziemi. Jest to jedna z próśb, które są zanoszone w modlitwie, w tym przykładzie modlitwy, której uczy nas nasz Pan Jezus Chrystus. Aby wieczna sprawiedliwość panowała wśród rodziny ludzkiej na ziemi. Jezus, gdy po raz ostatni obchodził żydowskie święto Paschy, ustanawiając nową rzecz w miejsce tego literalnego baranka, powiedział, abyśmy to czynili na pamiątkę Jego śmierci. Ta wieczerza pańska, którą Jezus ustanowił, należy właśnie do 14 Nisan i upamiętnia ona zabicie Baranka Bożego. Oto Baranek Boży. Ten, który oddał swe życie na krzyżu za Adama i całe jego potomstwo. Drodzy, w podsumowaniu dotychczasowych myśli musimy powiedzieć, że człowiek podlega wyrokowi, ponieważ zasada życia została naruszona przez naszych pierwszych rodziców. Nasi rodzice przestąpili to prawo. I nikt z potomstwa już przecież grzesznych rodziców nie jest doskonały. W wyniku grzechu Adama śmierć przyszła na wszystkich ludzi. Jezus został nazwany Barankiem Bożym. Cytowaliśmy wersety, które Jezusa nazywają Barankiem Bożym, gdyż On Bogu złożył ofiarę za grzech, za ten grzech, który popełnili nasi rodzice w ogrodzie Eden. Składając, drodzy, swą ofiarę, Baranek Boży z siebie staje się wyzwolicielem ludzkości. Z tego potępienia, umierając, umrzesz. wyzwala. I oczekujemy czasu, w którym ta ofiara, która została złożona przez tak kochającego nas Baranka Bożego, zostanie zastosowana i rozpocznie się zmartwychwstanie. Drodzy, tak jak krew tego literalnego baranka, który był zabijany przez Izraelitów, doprowadziła do wyzwolenia ich z Egiptu, tak krew Jezusa wyzwoli wszystkich ludzi z niewoli grzechu i potępienia. Dlatego zostaliśmy odkupieni z tego wyroku drogą krwią, właśnie krwią Baranka Bożego. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, a w wersetach od 19 do 20 czytamy tak. Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was. Drodzy, miłujący Bóg w swej mądrości przewidział, że człowiek zgrzeszy. I chociaż potępił człowieka na śmierć, ale jak czytamy, przewidział baranka przed założeniem świata. Ten, który zna koniec na początku, przewidział, że człowiek upadnie. Bóg mógł stworzyć człowieka, który nie zgrzeszyłby nigdy. Ale nie stworzył go by wtedy na swój obraz i swe podobieństwo. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Gdy Bóg wyrzucił naszych pierwszych rodziców z tych sprzyjających warunków, w których człowiek mógł żyć wiecznie, dozwolił na zło, aby człowiek poznał, czym jest grzeszność grzechu. I aby ten bagaż doświadczeń, którego człowiek uczy się w dozwoleniu na zło, był wystarczającym bagażem, aby już w przyszłości nikt z rodzaju ludzkiego, który zasłuży sobie na to, aby żyć wiecznie, nie skierował się na drogę zła. Drodzy, dlaczego była konieczna śmierć Baranka Wielkanocnego? W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, a w 26 wersecie czytamy: a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Właśnie dlatego była konieczna śmierć Baranka Wielkanocnego, aby zadośćuczynić boskiej sprawiedliwości, aby ten wyrok, który zapadł na Adama, a w nim na nas wszystkich, został zniesiony. Śmierć jako skutek boskiego wyroku zostanie zniesiona. Co niesie ludziom śmierć Baranka Bożego? Drodzy, możliwość takiej harmonii z Bogiem, jaką mieli nasi pierwsi rodzice, zanim zgrzeszyli. Bo gdyby nie zapłacona równowartość ceny okupu za Adama i cały rodzaj ludzki, człowiek nigdy nie miałby możliwości dojścia z powrotem jako niedoskonali ludzie do harmonii z Bogiem. Ponieważ Bóg nie jest autorem zła i grzechu. Bóg nigdy nie liczył się, nie liczy się i nie będzie liczył się z grzesznikiem. I aby człowiek mógł żyć wiecznie, w wiecznej harmonii ze swym Stwórcą, musi być doskonałym. Wiele, wiele nam brakuje do tej doskonałości, ale jak czytamy w Ewangelii Łukasza, w 19 rozdziale, a w 10 wersecie. Bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było, zginęło. Co, drodzy, było, zginęło? Był czas, gdzie raj był na ziemi. Gdzie doskonali Nasi rodzice, Adam i Ewa, żyli w harmonii z Bogiem. Ale to się zmieniło. Człowiek obdarzony własną wolą przestąpił boskie prawo. Zasada życia, która została wyraźnie przedstawiona naszym rodzicom, została naruszona i wyrok. Czyli był raj na ziemi. Przyszedł Syn Człowieczy, przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus, Baranek Boży, nasz Baranek Wielkanocny, aby szukał i zachował, aby stworzył odpowiednie warunki do tego, aby człowiek mógł podnieść się ze swej niedoskonałości do takiego stanu, że zostanie uznany przez Boga za godnego życia wiecznego. Ten boski zamiar, raj na ziemi, doskonali ludzie i wieczne życie będzie przywrócone. Boski zamiar zostanie ziszczony właśnie przez śmierć. Dlatego była konieczna śmierć Baranka Wielkanocnego. Dlatego tak ważną dla nas wszystkich jest ta krew, która została przelana na Kalwarii. Drodzy, chciałbym teraz podsumować to, co rozważyliśmy na podstawie licznych fragmentów Słowa Bożego. Śmierć Baranka Wielkanocnego. Celem tego tematu było wskazanie, że na konieczność śmierci Baranka Wielkanocnego. Tak jak Izraelici musieli krwią pokropić od drzwia i nadproża swych domów, aby pierworodni zostali zachowani przy życiu i aby zostali ostatecznie po tej dziesiątej plagze uwolnieni, tak konieczna była śmierć Jezusa Chrystusa, doskonałego człowieka. On przyszedł po to, aby oddać swe życie za Adama i za wszystkich ludzi. I przyjdzie czas, gdy rodzaj ludzki skorzysta z tego okupu, który złożył Jezus na Kalwarii. Stąd wołamy i oczekujemy czasu: przyjdź królestwo Twoje. Wskazaliśmy, że człowiek zgrzeszył i gdyby nie oddane życie tego wielkanocnego baranka, Baranka Bożego, Jezusa Pana, człowiek nigdy nie żyłby wiecznie. Jak szybko życia mija czas. Gdy patrzymy za siebie, niektórzy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale jak szybko to, drodzy, mina. Bo ciągle jesteśmy jako niedoskonali ludzie, nie tylko zdegradowani umysłowo, moralnie i religijnie, ale ciągle żyjemy w świecie, który nie jest rajem. Wiele łez, wiele smutków, wiele cierpienia. Niech najwyższemu Bogu, temu Bogu, o którym mówimy, że jest Bogiem miłości, będzie najwyższa cześć, chwała i uwielbienie za to, że przewidział baranka przed założeniem świata. Niech naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi będzie chwała i cześć za to, że z własnej woli, z miłości do Boga, swego Ojca, jak i również z miłości do nas wszystkich, do wszystkich ludzi, oddał swe życie. Śmierć Baranka Wielkanocnego znosi wyrok, który zapadł w ogrodzie Eden. Czekamy na ten czas, aż się to urzeczywistni. Niech takiemu Bogu będzie chwała, cześć po wieczne czasy. Amen.